Witam Was serdecznie i taką cechą charakterystyczną u debiutu jest to, że człowiek ma tremę. Także proszę Was o wyrozumiałość. I temat, o którym chcę mówić, jest dosyć złożony, w związku z czym też będę potrzebował skupienia, więc wszystkich Was proszę w duchu o taką modlitwę. Kazanie nosi tytuł Łaską jesteście zbawieni. To znaczy, że chcę dzisiaj powiedzieć o najbardziej fundamentalnej prawdzie teologicznej, najbardziej fundamentalnej prawdzie biblijnej, w którą każdy z nas musi wierzyć. I to, co przyniosła nam reformacja protestancka i proces Lutra, to jest oprócz tego, że mamy dzięki niemu dostęp do Pisma Świętego i każdy z nas może czytać swobodnie, to przyniósł nam, jakby przywrócił nam właściwe zrozumienie, czym jest zbawienie z łaski przez wiarę. I oczywiście mówię przywrócił, dlatego że on nie wprowadził niczego nowego. Ta prawda istniała już od wieków. On po prostu chciał powrócić do tego, czego nauczał apostoł Paweł i co później w sensie teologicznym sformułował Augustyn Hipony, znany bardziej jako święty Augustyn. I tą prawdę teologiczną uważam za najważniejszą rzecz, którą każdy wierzący człowiek powinien zrozumieć dobrze. Dlaczego powinien zrozumieć dobrze? Ponieważ różnimy się czasami w podejściu w szczegółach, ale właściwe zrozumienie daje nam coś, co, z tego, czego ja doświadczyłem, co jest pewnego rodzaju pokojem z Bogiem. I ten pokój, no, jeśli ktoś zrozumie i uwierzy, to sam się przekona. Dobrze. Otwórzmy nasze Biblię na liście do Efezjan, na 2 rozdziale. I będziemy czytali werset od 1 do 10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, wśród których i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, ulegając woli ciała zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Pozwólcie proszę, że się pomodlę. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za to, że my możemy znać tę prawdę. Dziękuję Ci za to, że łaską jesteśmy zbawieni i jeśli pojmujemy właściwie tą prawdę, to możemy otrzymać niesamowity pokój, jaki Ty dajesz. Niesamowitą pewność tego, że Ty jesteś i że Ty nad wszystkim panujesz. Że każda rzecz, którą pragniemy, każda rzecz, którą czynimy, jest Twoim dziełem. Ty sprawiasz nas chcenie i wykonanie. I proszę Cię, pobłogosław ten czas i pobłogosław tych ludzi w imieniu Pana Jezusa. Amen. Naturalnie żyjąc w tym świecie, trudno nam zrozumieć, że coś mamy z łaski. Normalnie funkcjonujemy na pewnego rodzaju systemie nagród i kar. Najlepszym tego przykładem jest to, jak wychowujemy nasze dzieci, znaczy wychowujecie swoje dzieci. Ja jeszcze nie, może w niedługiej przyszłości. I kiedy podchodzimy będę używał słowa naszych dzieci, zazwyczaj je wychowujemy w taki sposób, jeśli nasze dziecko powiedzmy zgrzeszy przeciwko nam, jest nam coś winne, zachowało się nie w porządku, no w naturalny sposób jesteśmy na nie zagniewani i oczekujemy, że ono przyjdzie, przeprosi nas i w odpowiedzi na te przeprosiny odpuszczamy mu powiedzmy winę tego, tak? Przebaczamy mu. I to jest jakby dla nas naturalny obraz, z tą jedną jednak różnicą, że zazwyczaj funkcjonujemy tak, że odpuszczamy winę, ale kara musi się wykonać. Czyli dziecko musi ponieść konsekwencje. Jeżeli powiedzieliśmy mu na przykład, że masz zakaz oglądania telewizji przez powiedzmy tydzień i ono przyjdzie, przeprosi i powiemy mu, no dobrze, to już sprawa jest zamknięta, to możesz wrócić do telewizora, to ktoś mógłby posądzić nas, że jesteśmy niekonsekwentnymi rodzicami i że jesteśmy nieodpowiedzialni, jakby nie budując w nich obrazu słownego rodzica. I to jest dla nas obraz jasny i zrozumiały. Tak samo mamy obraz szefa i pracownika. Jest system nagród i kar i my w tym świecie funkcjonując, dla nas ten system nagród jest zrozumiały. I o ile taki obraz jest dosyć adekwatny w podejściu do tego, w jaki sposób Pan Bóg nas wychowuje, no to jest nieadekwatny w kwestii samej natury zbawienia, o której chciałbym powiedzieć dalej. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze taką dygresję wtrącić, która wydaje mi się ważna. Bardzo często mówimy takie zdanie, że chrześcijaństwo nie polega na takiej religijności, tylko mówimy o tym, że chrześcijanin to ma relację z Bogiem. To wszystkim jest nam znane. I to jest oczywiście prawda. My mamy na myśli pewnego rodzaju relację emocjonalną, pewnego rodzaju więź z Bogiem. My to więź z Bogiem doświadczamy. Bóg w nas mieszka, Bóg jest naszym Panem i my Go znamy, tak? Wierzymy, że Go znamy. Natomiast w szerszym pojęciu słowa relacja chciałbym dzisiaj pokazać, że każdy człowiek, nieważne czy wierzący, czy niewierzący, ma relację z Bogiem. Bo ja chcę powiedzieć dzisiaj o relacji nie w sensie relacja z Bogiem, tylko chcę powiedzieć w sensie relacja w stosunku do. Jak sobie analizujemy pojęcie relacji, to możemy mówić o relacji ojca z synem, możemy mówić o relacji pracownika z pracodawcą, bo tych relacji możemy tworzyć bardzo wiele, ale jakbyśmy sobie zadali pytanie, jaka relacja jest nasza z Bogiem, ta relacja wzajemna, to powiedzielibyśmy dzieci Boże i ojciec. Zgodzicie się wszyscy, prawda? To jest to, w co wierzymy. Mówimy do Boga Ojcze. Ale w takim wypadku, jaką relację ma człowiek niewierzący? To jest relacja niczym sędzia i winny. To jest sędzia i winny. I jeśli tak spojrzymy na pojęcie relacji, to każdy człowiek ma relację z Bogiem. Każdy człowiek staje przed pytaniem, musi się ustosunkować do swojej relacji z Bogiem, a nawet jeżeli odwleka to na poziomie świadomym, to kiedyś się z tą prawdą zderzy i tak samo jak on funkcjonuje, jakby jak Bóg ma na niego wpływ, tak samo on ma w pewien sposób, można powiedzieć, wpływ na Boga. To może się wydawać dziwne stwierdzenie, że my mamy wpływ na Boga, ale chociażby jak sobie zobrazujemy, że jeśli grzeszymy, Bóg nas wychowuje, to znaczy, że wychowanie Boże jest odpowiedzią na nasz grzech. Więc w jaki sposób wpływamy na działanie Boga, co nie zmienia faktu, że On jest Bogiem suwerennym i to On według swojej wolnej woli decyduje, co będzie się działo. I teraz przechodząc do tego tematu naturalnie nienawróconego człowieka, który ma relację z Bogiem, ma relację względem Boga, jest to relacja, jak już powiedziałem, sędzia i winny. Warto tutaj podkreślić, że my jako ludzie wierzący nie rozpatrujemy Boga w kategorii sędziego. Jest napisane, że kto wierzy, nie idzie na sąd, ale ze śmierci przyszedł do życia. Więc jakby my jesteśmy przeniesieni z tego obrazu sędziego na obraz dzieci. Znaczy na, nie obraz, na, jako zamiast sędziami jesteśmy dziećmi. Natomiast skupiając się na tym aspekcie człowieka niewierzącego, to podobnie jak w naszej barwnej analogii, każdy z nas stał kiedyś przed Bogiem jako winny przed sędzią. I teraz jakbyśmy się zastanowili na tym, jaki jest ten sędzia. To jest dobry sędzia. To jest sprawiedliwy sędzia. Każdy się zgodzi. Każdy z nas się zgodzi z tym, że Pan Bóg jest dobry. Ale to nie jest myśl, która powinna w nas wzbudzić bojaźń. Świadomość tego, że Bóg jest dobry. Cytując pewnego kaznodzieja, bym powiedział, że świadomość tego, że Bóg jest dobry, to jest najbardziej przerażająca prawda biblijna, jaka jest zawarta w Piśmie Świętym. I ktoś by mógł powiedzieć, no dlaczego? Dlaczego? To na czym polega problem, że Bóg jest dobry? Problem polega na tym, że my nie jesteśmy. Jeśli my nie jesteśmy dobrzy, łaszer. Jeśli my nie jesteśmy dobrzy, to co Bóg zrobi z kimś takim jak my? Jeśli Bóg jest sędzią, jeśli Bóg jest sprawiedliwym sędzią, to sprawiedliwym byłoby potępić grzesznika. I sprawiedliwym byłoby, żeby... Znaczy, powiem tak, gdyby Pan Bóg potępił całą ludzkość, to ja bym był skłonny powiedzieć, że aniołowie w niebie zaśpiewaliby święty, 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 sprawiedliwy jest nasz Pan Bóg Wszechmogący. Taka prawda. Dlaczego tak jest? Bo zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, bo zgrzeszyliśmy przeciwko światu, bo zgrzeszyliśmy przeciwko samym sobie, zgrzeszyliśmy przeciwko własnemu ciału. Całe nasze życie do momentu poznania Boga było grzechem. I teraz, czy jesteśmy dużo lepsi? Myślę, że nie. Trochę lepsi. Ale jakby chrześcijaństwo nie polega na tym, czy my jesteśmy lepsi, tylko chrześcijaństwo polega na tym, kim jest Bóg, który czegoś dokonał. I dzisiaj chcę powiedzieć o tym, czego dokonał. Jeżeli sobie naprawdę głęboko uświadomimy, kim jest Bóg, ja wierzę, że wszyscy mamy tą świadomość, że ja mówię o rzeczach, które bardziej przypominam niż uczę, ale jeżeli sobie uświadomimy głęboko, kim jest Bóg, w którego wierzymy, jak święty jest Bóg, jak my jesteśmy nieświęci, nieczyści, niedoskonali, upadli, to zdajemy sobie sprawę, często to śpiewamy w pieśniach, że nic nie możemy Panu Bogu przynieść. W naturalny sposób My jako upadłe stworzenie nie jesteśmy w stanie niczym przebłagać Boga, żeby nas zbawił, żebyśmy odziedziczyli życie wieczne. Zresztą jakby się głęboko zastanowić, no to gdyby Bóg wszedł z grzesznikiem społecznym w sposób taki naturalny, to pytanie, czy ziemia, którą byśmy odziedziczyli, ziemia, którą byśmy otrzymali, nie byłaby za chwilę tak samo splugawiona jak ta, na której żyjemy. To jest taki sam obraz, jest taki żart, taka anegdota, że chrześcijanin rozmawia z przyjacielem i mówi, że chciałbym znaleźć idealny kościół. No i ten przyjaciel mówi, no dobrze, ale co to jest idealne? No wiesz, taki idealny, żeby było w nim idealnie, ludzie byli, żyli świętym życiem, rzeczywiście twardo mówili Ewangelię, że wszystko było super, no nie? On mówi, nie no jasne, szukaj, ale jak znajdziesz, to nie idź tam. Jak to nie idź tam? Nie idź, bo wszystko zepsujesz. To jest ten obraz nas, jako ludzi nieczystych, jako ludzi niezbawionych, powiedzmy. Bo ja teraz cały czas mówię o tym obrazie człowieka niezbawionego, który gdyby Bóg wszedł z nim w społeczność, to w naturalny sposób ten człowiek by splugawił ziemię, którą by odziedziczył. Zresztą pytanie, czy gdyby Bóg zbawił grzesznika, od tak, na jakiej podstawie Bóg ma zbawić grzesznika? Jeżeli Bóg usprawiedliwi winnego, to w jaki sposób pozostanie sprawiedliwy? Tak po ludzku mówię. W jaki sposób, jeżeli byśmy stanęli przed sądem, myśl o tym, że sędzia jest niegodziwy dla winowajcy, jest najlepszą myślą, jaką mógłby sobie uświadomić. Jeżeli człowiek, który ukradł, stoi przed sądem i grozi mu więzienie i on sobie uświadomi, że stoi przed niegodziwym sędzią, którego uniewinni od tak, to byłoby fantastyczne, to byłaby dobra nowina. Była świetna nowina. Tymczasem dla nas, jako ludzi, którzy powiedzmy wycierpieli coś z powodu tego człowieka, uniewinnienie byłoby straszną nowiną. W jaki sposób Bóg może usprawiedliwić grzesznika tak, aby pozostać jednocześnie sprawiedliwym? Odpowiedź jest w Panu Jezusie Chrystusie i do tego za chwilę przejdę. Natomiast gdyby Bóg zbawił grzesznika od tak, to nie byłby dalej sprawiedliwy. Przechodząc dalej, myślę, że powiedzieliśmy sobie coś na temat tego, że człowiek nic nie może Bogu przynieść, że człowiek jedyne, co zaciągnął u Boga, to winę. Sam zasługuje w pełni na potępienie, nie ma nic, żadnej oferty łagodzącej. Zresztą wracając do tego obrazu sędziego, wyobraźcie sobie sytuację, w którym człowiek staje przed sądem, powiedzmy jest winny zabójstwa i sędzia mówi, no tak, jest winien zabójstwa, udowodniono mu winę, w takim razie jest winny. Ale nagle obrońca mówi, ale wysoki sądzie, ten człowiek jest winny, nie ulega wątpliwości, ale wysoki sądzie, ja mogę wykazać, że on więcej żyć uratował niż odebrał. Był lekarzem, przeprowadzał operacje, dzięki niemu wiele rodzin funkcjonuje dalej, dzięki niemu wiele ludzi przeżyło. Myślę, że w obliczu dobrych jakby zasług może by tak odpuścić temu człowiekowi. Gdyby sędzia odpuścił, bylibyśmy jednoznaczni, że byłby niegodziwym sędzią, więc to nie jest tak, że my mamy jakiś skarb zasług, jakąś pulę dobrych uczynków, którymi możemy sobie coś zaskarbić. Wracając do sedna, to powiedzmy, że była dygresja, wracając do głównej myśli, nie jesteśmy w stanie Bogu nic przynieść, nie jesteśmy w stanie Bogu nic dać, nie jesteśmy w stanie nawet przyjść do Niego i poprosić w naturalnym sensie. Pan Bóg mówi w swoim słowie, że wszyscy ludzie są w naturalny sposób zepsuci, że człowiek jest, że jego uczynki są jak zakrwawiona szata, nic nie jest w nim dobre, wszystko jest chore. To jest bardzo taki całkowity obraz, to jest taki obraz zero-jedynkowy, w którym Bóg pokazuje, niczego mi nie możecie dać. Jesteście zgubieni, jesteście straceni, jesteście skończeni. I w tym momencie jedyną nadzieją dla człowieka jest to, że Bóg się zmiłuje. Jest tylko to, że okaże swoją łaskę i że łaską zbawi, bo nie za zasługi. Nie ma ani jednej chluby, którą człowiek mógłby przedstawić przed Bogiem, powiedzieć, ale Panie Boże, ja byłem jakiś. Nie ma czegoś takiego. Wracając do wersetu z listu do Efezjan, do werset 5 wskazuje, że i nas, którzy umarliśmy przez upadki. Czyli wskazuje, że nie tylko jesteśmy całkowicie zepsuci, ale jesteśmy, jako nieodrodzeni ludzie, umarli. Czyli nie dość, że jesteśmy źli, to jeszcze nie ma w nas życia, w sensie duchowym. Nie ma w nas życia, nie ma w nas nic. Otwórzmy, może przejdźmy teraz do innego fragmentu, do listu do Rzymian. Prosiłbym was, żebyście otworzyli na rozdziale 4 ten list do Rzymian. I przeczytamy od wersetu 3 i 8, trochę o nagrodzie i karze. I zobaczymy tutaj, jak Bóg na to patrzy. I co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a gdy kto spełnia uczynki, zapłaty nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. W stosunku do tego obrazu, który żeśmy przed chwilą powiedzieli, sprawiedliwego i niesprawiedliwego sędziego, to by się w pierwszym odruchu, w taki naturalny sposób, gdybyśmy odsunęli Chrystusa na bok, na momencik, był obraz niesprawiedliwy. I tutaj, w tym się objawia wielkość łaski Bożej, wielkość miłosierdzia, gdzie Bóg wydaje swojego Syna na śmierć, aby to On poniósł karę należną nam. Jeszcze jedną dygresję poczynię, która nam coś pomoże zobrazować. Często mówimy, że my jako ludzie mamy wolną wolę. Tak? To jest taki popularny zwrot. Ja nie wierzę w wolną wolę. Powiem wam, dlaczego ja nie wierzę w wolną wolę. Bo gdyby było tak, że mielibyśmy wolną wolę, bylibyśmy jak Bóg. Bo Bóg ma wolną wolę. Bóg jest suwerenny w swojej woli. Gdybyśmy mieli rzeczywiście wolną wolę, to byśmy byli jak Bóg. I myślę, że tym obrazem mógł wąż skusić Ewę i w konsekwencji Adama, mówiąc, jeśli zjecie ten owoc, będziecie jak Bóg. Problem z wolną wolą polega na tym, w ujęciu teologicznym, tak? Nie rozważamy tutaj, że idziemy do sklepu i coś kupujemy. Rozważamy aspekt wyłącznie teologiczny. Problem z wolną wolą jest taki, że w każdym miejscu praktycznie w Biblii, w ogóle nie ma takiego słowa w Biblii, ale abstrahując, że nie ma takiego słowa w Biblii, to cała Biblia krzyczy, że człowiek w naturalnym sensie jest niewolnikiem grzechu. Jaka jest jedność, jaki mógłby być synonim pomiędzy słowem wolność, wolna wola i bycie niewolnikiem? Mówi nam, że byliśmy niewolnikiem diabła. To znaczy, że poprzez grzech sami żeśmy poddali się w niewolę diabła. I teraz jest taki obraz przedstawiony, że Chrystus, jeśli nas nie wyzwoli, to nie uwolnimy się sami z Niego nigdy. Nie zapisałem sobie tego wersetu, zapisałem sobie z Ewangelii Jana. Już nie otwierajcie, ja po prostu przeczytam 8 od 33 do 36 Ewangelia Jana. Gdyby ktoś chciał zweryfikować, to zachęcam, a jeśli nie, to nie trzeba. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Tak powiedzieli Żydzi. Jak możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Temat wolności to już jest zupełnie odrębny temat. Ja go nie będę rozwijał tutaj, bo to by się zaszło pewnie jeszcze z pół godziny. Nie ma to sensu. Natomiast obraz jest taki, że byliśmy niewolnikami i staliśmy się wolni. Ale staliśmy się wolni od szatana. Wolni od niewoli szatana, niewoli diabła. Ale co dalej? Staliśmy się niewolnikami Chrystusa. Czyli obraz jest taki, że Chrystus, byliśmy sami, żeśmy się poddali w niewolę, Chrystus przyszedł i powiedział, ja was wyrywam z niewoli diabła. Pokazując w ten sposób władzę nad szatanem, władzę nad grzechem, własną suwerenność, własną wierność danym obietnicom i swoją wszechmoc. Widzimy to? Dopiero moim zdaniem w tak pojmowanej tej doktrynie o zbawienie z łaski, gdzie Bóg dokonuje, tak jak jest w liście do Efezjan napisane, że Bóg dokonuje wszystko sam. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z was to. Bożym jesteście dziełem. Bóg przez Jezusa Chrystusa wyrywa nas z niewoli diabła, gdzie byliśmy niewolnikami i czyni z nas niewolników siebie, swoich niewolników. Zresztą ten obraz też nie jest daleki Pawłowi, dlatego że Paweł każdy praktycznie list zaczynał od słów apostoł Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa do świętych, którzy są w Koryncie, w Efezie, w Galacji i tak dalej. Słowo często jest tłumaczone na sługa, ale słowo dulos greckie jest słowem oznaczającym niewolnika. Paweł miał głęboką świadomość tego, że on jest, to nie jest tylko tak, ja kocham swojego Boga. No to jest prawda, oczywiście ja kocham swojego Boga. To nie jest tylko tak, że ja chcę służyć mojemu Bogu. Nie, mój Bóg jest dla mnie wszystkim. Mój Bóg jest moim Panem. Jeśli jest Panem, to ja jestem w niewoli. W niewoli Chrystusa. Bracia i siostry, kończąc już, jeśli sobie uświadomimy, że Bóg, Jezus Chrystus, jest w nas wszystkim, jeżeli sobie uświadomimy, że od Niego zależy każda rzecz w naszym życiu, wtedy możemy żyć pełnią życia i pokojem z Bogiem i wtedy możemy być wolni, co Alex wielokrotnie przez cały cykl swoich kazań powiedzieli, wolni od wszelkich trosk. Amen.